Bez Niego nie chcemy w ogóle tutaj być. On przyobiecał, gdzie dwóch albo trzech w Jego imieniu jest zgromadzonych, tam On jest obecny. Chcemy wszystkich, szczególnie tych, którzy może po raz pierwszy są tutaj, serdecznie, najserdeczniej przywitać w tym drogim imieniu Pana. Te zgromadzenia są ponadwyznaniowe. Każdy może przyjść i słuchać słowa Pana. Znamy tylko jedną rzecz, to jedno, co nas wiąże, to jest z Bogiem i Słowem Bożym. Tylko jedno zwiastowanie, tylko jedna Ewangelia, jedno poselstwo. I to jest znowu to Boże, drogie, święte Słowo. I ja wierzę, że nam staje się to coraz większym, gdy czytamy w Psalmie 119. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Drodzy, rzeczywiście żyjemy w ciemnym czasie i potrzebujemy Bożego światła, Bożych odpowiedzi na to, co teraz się dzieje. Ja dzisiaj na lotnisku w pewnym tygodniku czytałem taki artykuł, który mnie ucieszył. Tam jako tytuł było napisane, że diabłu zostały zapowiedziane złe czasy. I tak sobie pomyślałem, że to się zgadza. Jego czas już nie potrwa długo i on naturalnie wykorzystuje ten czas w każdy sposób. Ten czas, który nam jest przepowiedziany, jest wspaniały czas. Może jeszcze będzie krótki czas ucisku i trudu, ale potem wieczna chwała będzie dla nas zgotowana, darowana. I nie możemy tak po prostu ominąć tych wydarzeń czasu, jak gdyby nas to nie poruszało. Ja cieszę się, ogólnie widząc, cieszę się z tego, że Izrael dotychczas nie zaatakował, czy nie włączył się w te rozruchy. I to było moją pierwszą modlitwą, aby Izrael się z tego trzymał z dala, aby cały świat się nie rozgniewał. I gdy potem jeszcze Amerykanie powiedzieli, my będziemy dla was bojować, i to się mi podobało tym bardziej. Bóg troszczy się rzeczywiście o wszystko we właściwym czasie. I zanim to pójdzie dalej i ogólnie, tak jak to będzie, obecnie nie może nikt tego przepowiedzieć. Potem możemy podać wam to miejsce pisma, które się wypełniło. To jest potem bardzo łatwa sprawa. W każdym wypadku, tak to już ostatnio tutaj powiedziałem, jeszcze nie jest to ten ostatni konflikt, ale tylko wymiana ciosów. I mogłoby być, że teraz wypełni się Izajasza 27, wiersz 12. Ja chciałbym kilka miejsc ze Starego Testamentu przeczytać, które dotyczą ludu izraelskiego i w ogóle tych wydarzeń obecnych. A później przejdziemy do niektórych miejsc w Nowym Testamencie. Czytajmy z Izajasza 27, wiersz 12. Izajasza 27, 12 wiersz. I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do rzeki egipskiej. Musimy to wiedzieć, jak to się naprawdę dzieje. Przeczytam wam, jakie są właściwie te miary i w ogóle, kto w tych dniach spojrzał w ogóle na mapę. Kto się troszkę zorientował? Z pewnością większość. Jest to po prostu bardzo ważne, aby wiedzieć, że właściwie tam, gdzie był ten raj, gdzie Abraham mieszkał i gdzie była Niniwa i gdzie był Babel czy Babilon i gdzie jest Mezopotamia, że właściwie tam, gdzie ta kołyska ludzkości stała, tam, gdzie się to rozpoczęło, że tam te rzeczy się poruszają i przybierają swój bieg i także aż do końca będą miały tam zadanie. Muszę rzeczywiście przeczytać kilka miejsc Biblii. To nie będzie teraz lekcja historii, ale tylko krótkie wskazówki. Ja nie będę się długo przy tym zatrzymywał. Z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 11 rozdziału czytajmy. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, wiersz 31. Pierwsza Mojżeszowa, 11, wiersz 31. I wziął Terach syna swego Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrahama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Kto weźmie kartę, kto weźmie mapę, ten stwierdzi, że Ur Chaldejskie leży tylko kilka kilometrów od Baszry oddalone. Ja w tych dniach brałem różne mapy, aby otrzymać ogólną orientację. I tam, gdzie Abraham mieszkał i Harach, Terach, możecie przeczytać, że między Tygrysem i Eufratem leżały niektóre ważne miejsca. Chciałbym dalej czytać z pierwszej Mojżeszowej 12. Pierwsza Mojżeszowa 12, czwarty wiersz. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu, z Ur Chaldejskiego, tam do, aż do Haran przeszli. I teraz pierwsza Mojżeszowa 15, wiersz 17. Pierwsza Mojżeszowa 15, wiersz 17. Może wystarczy już wiersz 18. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. To była ta obietnica, którą Bóg darował. Z Księgi Jozuego 24, czytam także, tylko może wiersz 2 i 14. Jozua 24, wiersz 2, a potem 14. I rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi. Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nahora, i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama z rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem go. Teraz wiersz 14 u Jozuego 24. Wiersz 14. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu.
Eine
Bardzo jasna wypowiedź. Z drugiej Samuelowej 8, druga Samuelowa 8. Chciałbym także tylko krótko przeczytać druga Samuelowa 8, wiersz trzeci. Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rehoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, żeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat. I potem teraz jeszcze Pierwsza Królewska 5. Pierwsza Królewska 5. Tylko tutaj, żeby mieć przegląd, którego wszyscy potrzebujemy. Pierwsza Księga Królewska, 5 rozdział. Zaraz ujrzycie, dlaczego czytam te miejsca. Pierwsza Królewska 5, wiersz pierwszy. Czy to się zgadza? Ja to zanotowałem w pośpiechu, przyznaję. Przejdźmy do słowa z Ezechiela. Z Ezechiela jako pierwszy, Ezechiela 37. Może to nie było tak ważnym. Ważnym jest, żebyśmy wzięli te miejsca, które bezpośrednio mówią o tym, co teraz się dzieje. Tutaj u Ezechiela 36 czytam od wiersza 24. Księga Ezechiela 36, wiersz 24. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I teraz wiersz 26. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Potem z rozdziału 37, wiersz 21. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. Potem rozdział 37, wiersz 26 i 27. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Do tego chciałbym jeszcze z proroka Zachariasza przeczytać, 6 rozdział Zachariasza. 6 rozdział. Tutaj jest mowa o rozproszeniu ludu izraelskiego. I była już potem mowa już o zgromadzeniu. Zobaczycie, że te same moce, które przeciwko Izraelowi były, także przeciwko zborowi są zwrócone. Zachariasza 6. Od pierwszego wiersza. I znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery wozy, które wyjeżdżały z pomiędzy dwóch gór. A te góry były ze spiżu. W pierwszym wozie były konie kasztanowe, czerwone. W drugim wozie były konie czarne. W trzecim wozie były konie białe, a w czwartym wozie były konie srokate. W tamtym tłumaczeniu jest siwe. O czym teraz myślicie? Kto czytał siedem pieczęci? Myślimy na czterech, tych pierwszych czterech jeźdźców w tych czterech pierwszych pieczęciach. Kto z tą księgą pieczęci czytał? Inni jeszcze także przeczytałem. To jest bardzo ważne. Tutaj mamy opis. Chciałbym jeszcze wiersz czwarty i piąty przeczytać. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co to oznacza, mój panie? Odpowiedział anioł i rzekł do mnie. Stawiwszy się, w niemieckim tłumaczeniu, to są te cztery wiatry nieba, stawiwszy się przed Panem całej ziemi, wyruszają w cztery strony nieba. My krótko na tą proroczą część będziemy musieli tutaj wskazać, aby zobaczyć, dlaczego właśnie ci aniołowie sądu są związani nad Eufratem na tą godzinę, na miesiąc i rok. I do tego przeczytam jeszcze z Objawienia 9, z Objawienia 9 rozdział. Od wiersza 13 do 15. Objawienie 9 rozdział od 13 do 15 wiersza. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. Tutaj jest nam powiedziane, gdzie tych czterech aniołów sądu jest związanych. Wiecie, gdy ktoś jest związany, może szczekać, ale nie może zrobić tego, co chce. W tym momencie jest tylko wskazane, co wtedy w tym czasie się stanie. Teraz tych czterech aniołów sądu, ci cztery aniołowie sądu są związani. Ale jak już było powiedziane, to już wskazuje, skąd ta ostatnia sprawa, swój bieg przeciwko Izraelowi się rozpocznie. Widzieliśmy to u Zachariasza 6. Tych cztery konie, które są w tych czterech pierwszych pieczęciach tak samo pokazane co do farby czy koloru, to oboje jest skierowane przeciwko Izraelowi ze starego Babilonu. Słyszeliście, Husajn chce odbudować Babel. To jest ładna sprawa, ale on nie potrzebuje już tego odbudowywać. To już dawno zostało przeniesione z nad rzeki Eufrat dużo dalej. Wiecie, w Nowym Testamencie to wielkie miasto jest, które ma panowanie nad, ma władzę nad królami ziemi. To jest określane jako Babilon. Ciągle znowu. Więc nie potrzeba niczego odbudowywać. W Objawieniu 17 kilka razy jest napisane, przeczytam tutaj, tylko wiersz, drugą część wiersza piątego. Na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. A więc można kilka razy przeczytać także rozdział 18, wiersz 2. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. A więc znajduje się kilka razy ten opis o Babilonie w Rzymie w objawieniu opisane. W rozdziale 18, wierszu 10 jest jeszcze napisane: z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: biada, biada tobie, miasto wielkie Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I w wierszu 21 czytamy, wiersz 21, i podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. Tak daleko jeszcze tutaj ta równoległą linię z Babilonem nad Eufratem i potem o tym Babilonie, tym wielkim mieście, które nic innego jak zamieszanie rozszerzyło na całą ziemię. Babel znaczy brama Boża, Babilon znaczy zamieszanie. I tak widzimy, że tam, gdzie brama Boża powinna być i miałaby być, powstało zamieszanie i rozszerzyło się na całą ziemię. W objawieniu w 16 rozdziale jest nam dokładnie opisane, kiedy Babilon nad Eufratem z pewnością złączony z Babilonem w Rzymie w spojeniu uczyni front przeciwko Izraelowi. Objawienie 16 od wiersza 12. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wysła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Potem jest napisane: oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Kto z nas był kilka razy w Izraelu, wie dokładnie, gdzie ta dolina Jozafata leży, ta równina Jezreelu, dokładnie po drugiej stronie góry Karmel w kierunku Syrii. I tak, zgodnie z opisem Starego i Nowego Testamentu, to tak będzie, że tam, w tej okolicy Mezopotamii, w okolicy Eufratu i Tygrysu, tam, gdzie ludzkość miała swój początek i gdzie leżał raj, gdzie mieszkał Abraham, gdzie ci pierwsi ludzie byli na ziemi i cywilizacja się rozpoczęła, gdzie był Nimrod, gdzie była Niniwa i to wszystko, gdzie się to rozpoczęło, tam gdzie się to rozpoczęło, tam znajdzie i przybierze swój koniec. I tych czterech aniołów sądu, którzy są związani na dzień i godzinę, na miesiąc i rok, oni w tym czasie będą rozwiązani, gdy dojdzie do tej ostatniej konfrontacji, która będzie skierowana przeciwko Izraelowi. I potem Bóg z nieba tam zasięgnie w tym boju i skończy z tą ludzkością, która tam powstała przeciwko niemu i uwielbi się przed oczami całego ludu. I tak to jest u proroków napisane. Mianowicie u proroka Ezechiela w 38 rozdziale. Ezechiela 38 w wierszu 22 i 23. Księga Ezechiela 38, 22 i 23. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi. Spuszczę na niego i jego chówce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. A więc możemy być spokojni. Wszystko przebiega zgodnie z planem, tak jak Bóg to w swoim słowie dał zapisać i jak On to przed założeniem świata już uporządkował i postanowił. My w pewnej pieśni śpiewamy: wszystko musi iść tak, jak On chce. Zamilknij serce, zamilknij. Nie potrzebujemy się troszczyć o Izraela. Bóg będzie bojował dla swego ludu i zatroszczy się o nich. I gdy teraz trzeba myśleć z powagą o tym, że te moce się poruszają i tak dalej. I ja ostatnio już prawdopodobnie powiedziałem, co teraz nadejdzie, to możemy wszyscy przepowiedzieć. Nienawiść całego arabskiego świata przeciwko Izraela tak przybierze, że z całą mocą będzie pracowane w tym kierunku, aby poprowadzić ten ostatni wielki zamach, atak. Ale potem Bóg uderzy i zakończy. Teraz już wiemy, On nie trafi jakichś atrap, a On nie strzeli gdzieś obok. Nie. To będą tylko strzały w dziesiątkę u Boga. Właściwie nie cieszymy się z tego, że ludzie muszą cierpieć. Gdy teraz pomyślimy o tym, podczas gdy tutaj tak przed obliczem Bożym w pokoju i cichości możemy być zgromadzeni, są ojcowie, synowie i mężczyźni gdzieś na froncie, którzy nie chcą może walczyć, ale są posyłani tam, aby narażali swe życie w jakiejś walce, która od początku już jest przegrana. Wspominamy na tych wszystkich i muszę być szczery. Nigdy Rzymian 8 nie stał mi się tak wielkim, to miejsce, tak wielkim jak teraz w ostatnich tygodniach, w których żyjemy. Tam jest przecież napisane, że całe stworzenie czeka i tęskni za tym, aby dzieci Boże się objawiły i z tej skazitelności, które są podane, były zbawione, wybawione. Nie tylko my, którzy tego ducha jako pierwiastek otrzymaliśmy, jako zadatek, ale całe stworzenie tęskni za tym, aby z tej skazitelności, której zostało poddane z powodu człowieka, który upadł, aby i ono dożyło zbawienia i wszystko było odnowione i przygotowane do tysiącletniego królestwa. I gdy teraz jeszcze może jedno słowo mogę przeczytać do tego, co dotyczy tej szkody i tego stanu, które będzie dopiero po zachwyceniu. Jeszcze tylko z objawienia 7, co dotyczy tych czterech aniołów i wiatrów. Dwa pojęcia zostały użyte, aby to tylko tutaj zakończyć. Objawienie 7 od wiersza pierwszego. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujące cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I z tego miejsca tutaj wychodzi wyraźnie, że to zniszczenie dopiero po służbie tych obu świadków, po wywołaniu i zapieczętowaniu tych 144 tysięcy może nastąpić. Teraz te moce się ukazują, ale są jeszcze związane. Potem będą wypuszczone. I co się stanie, czytaliśmy już i możemy jeszcze na innych miejscach Biblii przeczytać. Podczas gdy wiersz drugi czytałem o tym aniołu od wschodu słońca, pomyślałem o moim pobycie w Izraelu w Eilacie, gdy pewien człowiek z Japonii, z Tokio, tam wystąpił i potężnie głosił i niektórych ludzi zgromadził wokół siebie. Z nim potem rozmawiałem i zapytałem go, jakie jest jego zlecenie. On powiedział: ja jestem aniołem z objawienia 7, wiersz 2. I ja zapytałem go potem, a jak to ugruntujesz? On powiedział: ja przybywam ze wschodu słońca. Tam jest napisane: anioł od wschodu słońca. Ja powiedziałem: ale ty nie jesteś aniołem, i tak dalej. W każdym wypadku, wiecie, z takimi ludźmi ta rozmowa ze mną nie może być długo prowadzona, to szybko przychodzi do punktu. Jak wdzięczni możemy być, że Bóg nam jasne zrozumienie i zdrowy rozum darował i aż dotychczas zachował i aż do końca zachowa. Wdzięczni jesteśmy Bogu także za to, że nie zastępujemy jakiegoś mniemania czy jakiejś nauki, ale możemy otwarcie nauczać tak, jak jest napisane. Jedno mi leży bardzo na sercu, mianowicie gdy pomyślimy o tym, że czas już jest bardzo krótki, jak to jest z nami? Jak to jest z naszym przygotowaniem? Gdy czytamy, że tych 144 tysiące będą zapieczętowane, oni będą zapieczętowani tą pieczęcią Bożą i wtedy jest rzeczywiście to pytanie, czy my dożyliśmy już Boga w taki sposób, że nie tylko uwierzyliśmy, ale tą pieczęć Bożą jako potwierdzenie otrzymaliśmy, potwierdzenie, że Bóg nas przyjął. Istnieje kilka miejsc Biblii w Nowym Testamencie, które rzeczywiście mówią o tym. Spójrzcie, z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jako Syn Boży się narodził, to się stało, że nad Nim otworzyło się to niebo i Duch Boży zstąpił. Ja do tego czytałem w liście Piotra. Wszyscy znamy tę Ewangelię. i wiemy, co tam jest napisane. W liście Piotra czytamy, w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, od wiersza 16. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz poświadcza Piotr następująco. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Każdy raz, gdy w Nowym Testamencie czytamy o tym, że zbawienie naszych ciał jest zmienione, czytamy rzeczywiście o zapieczętowaniu Duchem Świętym. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział, wiersz 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Nasza dusza jest zbawiona, nasza wina jest przebaczona. Jesteśmy synami i córkami Bożymi, ale rozchodzi się o coś więcej. Rozchodzi się o to, aby mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w przemienieniu i zachwyceniu, mieć udział i przez to także mieć udział w uczcie weselnej. Do tego jest potrzebnym, abyśmy nie tylko stali się synami i córkami Bożymi, ale jako tacy, abyśmy zostali zapieczętowani Duchem Świętym na ten dzień zbawienia ciał naszych. Nie rozchodzi się o duszę, ona jest zbawiona. I tutaj rozchodzi się rzeczywiście o ciało, które ma być przemienione i będzie przemienione podczas powtórnego przyjścia Pana. Podobne słowo jest napisane u Efezjan w 4 rozdziale. Efezjan, rozdział 4, wiersz 30. Efezjan 4, 30 wiersz. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Istnieje niejedno. My będziemy czytać miejsca Biblii, o których jest mowa o namaszczeniu i o zapieczętowaniu. Drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, od 20 do 22 wiersza. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który was namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. A więc tutaj trzy pojęcia są użyte. Po pierwsze, który nas ugruntował na Chrystusie, w Chrystusie. I myślę, że to możemy z radosnym sercem przytaknąć temu i zgodzić się. My już nie jesteśmy poruszani jakimś wiatrem nauki w jedną, w drugą stronę. Nie. Ja wierzę, że my zgodnie z prawdą możemy powiedzieć, że Bóg w Słowie nas tak mocno na Chrystusie ugruntował, że nikt i nic nie może nas wstrząsnąć. Czy możecie na to powiedzieć amen? Tak, to jest ugruntowanie na skalę w Słowie przez objawienie Ducha. I jak już było powiedziane, to ugruntowanie jest pewne, mocne. Tam nic się już nie może poruszyć. Ale to idzie dalej. Który nas namaścił, to jest już następna sprawa. Ugruntował, to jest jedna sprawa. Namaścił, to jest inna sprawa. To jeszcze nie wystarczy, to idzie dalej. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Spójrzcie, nasz Pan, jak już przedtem powiedziałem, On jako Syn Boży się narodził, ale był w ciele mięsistym, cielesnym. Jeszcze dzisiaj jest napisane, Tyś jest Synem moim, Ciebie dzisiaj spłodziłem. On został spłodzony przez Ducha Świętego. On był Synem Bożym. Pomimo to niebo się otworzyło i Duch Boży zstąpił w dół. I to ciało, które było także poddane temu całemu przebiegowi. Wiecie, on miał 12 lat, miał 30 lat. Potem, kiedy rozpoczął swą służbę, on był w tym ziemskim ciele. I mówiono, jeszcze nie masz 50 lat, a więc wyglądał na starszego niż był. On był tym mężem boleści i cierpienia. A więc on był tutaj w ziemskim ciele. On jadł i pił. Jako człowiek w ciele znaleziony. I cierpiał. On wziął te bóle na siebie i rzeczywiście w swoim ciele to odczuwał. A więc to ciało musiało było być zajęte przez Boga. Bóg musiał o to zażądać, aby to ciało nie ujrzało skażenia. Ale jak jest napisane, ja nie dopuszczę, aby mój święty ujrzał skażenie i żeby jego dusza pozostała w piekle. To są dwie rzeczy. Dusza i tam ciało. Oboje się wypełniło. On trzeciego dnia powstał, zmartwychwstał. On przedtem stąpił w dół, podczas gdy jego ciało leżało w grobie. On stąpił w dół do najniższych miejsc ziemi i potem trzeciego dnia powstał zmartwych. I to ciało, z którym on powstał, to jest właśnie to zmartwychwstałe ciało, które my także będziemy mieć, gdy Pan przyjdzie znów i ci umarli w Chrystusie wpierw powstaną z martwych, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu jeszcze, będziemy żyli, będziemy przemienieni i zabrani w górę, abyśmy byli u Pana na zawsze. I do tego przemienienia naszych ciał jest to koniecznym i potrzebnym, aby ta przemieniająca moc Boża, moc Ducha Świętego już w tym ziemskim ciele zajęła mieszkanie, aby mogła to ciało z wewnątrz na zewnątrz przemienić. I my to miejsce Pisma rzeczywiście już kilka razy z listu do Rzymian czytaliśmy i to jest bardzo ważne, drodzy. Nie ma sensu, abyśmy mówili o zachwyceniu i o powtórnym przyjściu Pana, o krótkim czasie, który nam jeszcze stoi do dyspozycji, bez tego, żebyśmy zgodnie z prawdą sobie nawzajem zwiastowali, jakie żądania Bóg stawia i co wszystko musi się stać, abyśmy także my mogli być przy tym, gdy Pan przyjdzie i aby te śmiertelne ciała, także tą właśnie tą nieśmiertelność otrzymały. I mamy to słowo w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Rzymian, 5 rozdział i także w 8 rozdziale, ale wpierw u Rzymian 5, wiersz 8. Rzymian 5, wiersz 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tu rozchodzi się o ratunek, zanim gniew nastanie. Teraz Rzymian, 8 rozdział, list do Rzymian, 8 rozdział od wiersza 11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. A więc znowu zrodzeni przez ducha, odnowieni przez ducha, przez ducha pouczeni, do wszelkiej prawdy wprowadzeni, przez ducha namaszczeni, ale teraz rozchodzi się o tą moc, nie tylko o ugruntowanie, o namaszczenie, o moc Ducha Świętego, o zapieczętowanie tej trzody pierworodnych. I to możemy tutaj z Rzymian 8 dokładnie przeczytać, wyraźnie przeczytać, Rzymian 8, Rzymian 8 rozdział od wiersza 19 dalej. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I w tym tłumaczeniu jest tutaj ku chwalebnej wolności dzieci Bożych, którą będą posiadać w stanie uwielbienia. Co jest uwielbienie, stan uwielbienia? Gdy to śmiertelne ciało przyodzieje tą nieśmiertelność i to przemijające tą nieprzemijalność, skazitelność, nieskazitelność, gdy to słowo się wypełni, że pochłonięte jest śmierć w zwycięstwie, o śmierci, gdzie jest Twe żądło, piekło, gdzie jest Twe zwycięstwo, dzięki Bogu, tak jest napisane w 1 do Koryntian 15, temu, który dał nam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Czytajmy tutaj dalej od wiersza 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ale nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. I tutaj Paweł bardzo wyraźnie mówi w wierszu 24 dalej. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. I można by dalej czytać. Ja wczoraj wieczorem w Krefeldzie wsłuchałem, gdy brat Schmidt czytał Mateusza 25. I muszę otwarcie przyznać, że ogarnęła mnie głęboka żałość i smutek. Można dzisiaj naprawdę czytać, ty, ja, wszyscy możemy to podobieństwo czytać o 10 pannach. Wszystkie miały lampy, wszystkie lampy płonęły, wszystkie przygotowały się, aby spotkać oblubieńca, ale potem stało się to krytycznym i poważnym. Nagle ta cała liczba się rozdzieliła na połowę i oto ci jedni mieli te dzbany z sobą, a ci inni nie. I to dotyczy czasu końca, bo to jest bezpośrednie porównanie, podobieństwo, które stoi z łącznością z przyjściem oblubieńca. I tam jest napisane, te, które były gotowe, weszły na ucztę weselną i drzwi zostały zamknięte. Ja nie mogę inaczej. Ja muszę tą całą prawdę zwiastować, mianowicie tak, żebyśmy wspólnie byli przygotowani, gdy Pan przyjdzie, nie tylko mieli oświecenie, nie tylko pałające lampy, płonące lampy, nie tylko poznanie i objawienie, ale rzeczywiście tą pełnię Ducha, która spływa nam, ta bezpośrednia moc Boża, która nas przekształtowuje. I potem nasze śmiertelne ciała może ożywić. Ja chcę tego dożyć i mam nadzieję, że my wszyscy, abyśmy zostali ochrzczeni Duchem, abyśmy byli namaszczeni Duchem Świętym, abyśmy byli zapieczętowani Duchem Świętym, abyśmy byli tą mocą Ducha Świętego tak wyposażeni, aby w żadnym zakresie nie brakowało. Ani w czasie, w którym jeszcze tutaj w służbie Bożej będziemy potrzebni tu na ziemi, w służbie Bożej jako zbór, aż do tej godziny, gdy Pan przyjdzie, aby zabrać tych swoich. Niechby się nie okazało w tym dniu, że nam zabrakło i biada mi, gdy wtedy jeszcze ktoś mógłby powiedzieć, tak, brat Frank nam tego nie głosił. Co wtedy? Tak, to nie może się stać. Ja muszę przed Bogiem się móc ostać w tym dniu. I ja mogę tylko przed Nim się ostać, gdy tą pełną Ewangelię będę tak głosił, jak to Paweł i apostołowie głosili. I my wszyscy możemy tylko tak przed Bogiem się ostać, gdy te same przeżycia z Bogiem będziemy mieć, jak nasi bracia i siostry w pierwotnym chrześcijaństwie z Bogiem mieli, abyśmy nie spoczęli, dopóki nie znajdziemy pokoju w Bogu dla naszych dusz. Czy zrozumieliśmy to? I gdy, nawet gdy nas to wpędzi w taką potrzebę modlitewną, bądźcie Bogu za to wdzięczni. Może musi ten krzyk rozpaczy przyjść, aby się mogło wypełnić. Wzywaj mnie w potrzebie. Wtedy chcę Cię wybawić, a Ty będziesz mnie uwielbiać. Lepiej jest dla nas, abyśmy teraz rozpoznali nasze braki i nasze lampy i dzbany napełnili olejem, niż żebyśmy w tym czasie powtórnego przyjścia Pana nagle musieli stwierdzić i powiedzieć, dajcie nam waszego oleju, bo nasze lampy zaczynają gasnąć. Wtedy nadejdzie odpowiedź, idźcie do sprzedawców. Tak, jest wiele sprzedawców w naszych dniach. Nie chcemy iść do tych sprzedawców. Chcemy iść do Pana. Jan głosił o naszym Panu. On powiedział, ja chrzczę was wodą na pokutę, ale ten, który przyjdzie po mnie, jest większy niż ja. On was ochrzci duchem i ogniem. I on powiedział, to wiejadło jest w jego ręce i on gruntownie swoje klepisko oczyści. A więc mamy zwiastować tą pełną Ewangelię i nie tylko to, ale musimy tego także dożyć. Ja nie zadowolę się wcześniej tym, I to musi wkrótce już przyjść do przełomu. Musi się to stać. I nawet gdy to będzie kosztować naszą obojętność, cokolwiek to jest, lepiej jeszcze więcej chcieć mieć, gdy się już ma dosyć, niż żeby już nic nie chcieć, gdy się nie ma dosyć. Jest lepiej, gdy się ma zbyt wiele, niż zbyt mało, gdy Pan przyjdzie znów, aby tych swoich zabrać. Ja chciałbym tylko krótko to słowo z 1 Piotra przeczytać, abyśmy ten stan jako zbór osiągnęli i rzeczywiście jednomyślnie mogli być przed Panem zgromadzeni, tak jak tu jest napisane w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale, od wiersza 8. W końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Tutaj głównie rozchodzi się o to, abyśmy jako dzieci Boże, jako wielka rodzina, abyśmy spoili się razem, zrośli się razem, jak jest według tego słowa, zrośnięci razem. Jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, zrodzeni z tego samego słowa, z tego samego ducha. Życie otrzymane z Boga. Istnieje tylko jeden rodzaj synów i córek Bożych. Jak już przedtem zostało powiedziane, my jako synowie i córki Boże musimy się ostać i być postanowieni do naszego stanu. Istnieje słowo u Hebrajczyków, nie wiem, czy to mogę natychmiast znaleźć. To jest u Galacjan, 4:1. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest Panem wszystkiego. Ale gdy dorośnie, gdy się ostoi, wtedy jest postanowiony do synostwa jako ten udowodniony Syn Boży, wtedy jest dziedzicem tronu i może rozpocząć panowanie. Drodzy, Bóg chce uczynić z nas trzodem zwycięzców, trzodem pierworodnych. On chce coś szczególnego. On mówi u proroka Malachiasza, wy będziecie mi tego dnia, będziecie mi moją szczególną własnością. Bóg ma tą trzodem pierworodnych jako swoją szczególną własność i to w każdym okresie czasu ta naprawdę przez ducha wywołana trzoda zwycięzców. Ja wierzę, że my należymy do tego i powiem wam także dlaczego. Dlatego, że Bóg nam tą łaskę darował, abyśmy nie tylko mówili o posłańcu, którego On posłał, nie tylko o poselstwie, ale na nas się wypełniło to, co jest napisane. Kto ma ucho ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ilu powołuje się na posłańca Bożego i mówią obok Boga, zamiast słuchać, co Duch objawił i dać się przez Ducha Bożego prowadzić do wszelkiej prawdy, zamiast tego czynią z poselstwa Bożego swe własne poselstwo, z pouczenia Bożego swą własną naukę i nowe zamieszanie wschodzi i to posłanie Bożego posłańca za prawdę nie zrozumieli właściwie i nie mogli uporządkować. Dlatego myślę, zgodnie z prawdą, że mogę przed Bogiem powiedzieć zgodnie z prawdą, nie tylko rozpoznaliśmy, że Bóg w tych siedmiu okresach czasu zboru odnośnie tych siedmiu listów swoich miał swoich posłańców i poselstwa i rozpoznaliśmy, co Duch objawił i co oblubienica w tych dniach ma słuchać, co jest jej dostępne i co ma być jej objawione. I jeszcze raz to podkreślam. Bóg nam darował tą łaskę, abyśmy w ogóle niczego nie dodawali, niczego nie interpretowali, niczego nie stawiali obok, ale tak po prostu wierzyli i przyjmowali, słuchali tego, co Duch mówi do zborów. I tak wierzę z całego serca, z przekonania, że zostaliśmy wybrani przez Boga do tego, aby należeć do tej trzody pierworodnych w naszym czasie, która zawsze zważała na to, co Duch mówi do zborów. I dlatego nie tańczymy wokół jakiegoś proroka czy wokół jakichś słów i męża Bożego, ale to zwiastowanie całego planu zbawienia, Bożego planu zbawienia i wprowadzenie w to, co Bóg objawił. Jesteśmy wdzięczni za to, że On swego sługę i proroka w naszych dniach posłał, tak jak On wtedy Pawła i w wielu innych czasach miał swoich posłańców. Ciągle znowu mówię to z przekonania. My wszyscy nigdy byśmy nie wiedzieli, co dzisiaj wiemy, gdyby Bóg nie posłał swego sługi i proroka, naszego umiłowanego brata Branhama, gdyby go nie posłał. On był mężem od Boga posłanym. On był prorokiem posłanym od Boga. Pan ma swoich sług i proroków, których późno i wcześnie posyłał. Bo tak jest napisane, że on nie czyni nic, ale dopiero gdy objawi swą tajemnicę swoim sługom i prorokom. I tak jak Bóg swój lud izraelski do tej ziemi obiecanej z powrotem przyprowadził i tam, aby tam dokonać wybrania i zapieczętowania. Nie w Nowym Jorku będzie zapieczętowane, nie w Moskwie. Żydzi z całego świata muszą z powrotem do kraju obietnicy powrócić. Ci obaj prorocy nie polecą gdzieś do Nowego Jorku czy gdziekolwiek. Oni pozostaną tam i dlatego muszą ci, którzy przez Boga będą ułaskawiani, muszą tam być, gdzie to poselstwo, które muszą jeszcze słyszeć, będzie zwiastowane. Dokładnie tak to jest ze zborem oblubienicy z narodów. Trzeba po prostu być tam, gdzie to te obietnice, które Bóg na ten czas dał, są zwiastowane i stawiane na świeczniku. Nie można gdzieś w denominacjach pozostać, które w ogóle nie mają pojęcia o tym, co Bóg obecnie czyni i gdy słyszą o tym, to odrzucają. Trzeba być tam, gdzie Bóg mówi, gdzie Bóg działa, gdzie On się objawia. Trzeba być tam, gdzie Bóg zgodnie ze swoim słowem czyni historię zbawienia ze swoim ludem. I to jest tam, gdzie On według swej woli swoje słowo objawił. To jest tam, gdzie ludzie, którzy zostali przez Niego ułaskawieni, z całego serca to przyjmują i będą słuchać tego, co Duch mówi do zborów. Ja wierzę, że my wszyscy to wszystko tak podsumowaliśmy na ten weekend. Bóg ma swoją drogę z ludem izraelskim. Widzimy, to są walki i nam ta walka nas nie ominie, ale tyle już dzisiaj wiemy, że to zwycięstwo z Golgoty jest naszym zwycięstwem i że my jako zwycięzcy, jako trzoda zwycięzców staniemy przed tronem Bożym bez plam i zmarszczek, obmyci we krwi baranka, oczyszczeni w kąpieli wodnej Słowa, zapieczętowani i napełnieni Duchem Świętym. Tak, że tego dnia z naszym Panem, gdy On przyjdzie znów, wejdziemy, będziemy zabrani do chwały. Ja wierzę, że to się stanie. Często już mówiłem, gdy Bóg nas, którzy całą hańbę Jego imienia i Jego słowa na nas bierzemy i w posłuszeństwie według najlepszego sumienia i zrozumienia idziemy za Nim i wierzymy we wszystkie obietnice, które On dał. I gdy On swego dzieła z nami, którzy postawiliśmy się po Jego stronie w pełni, gdy On z nami tego nie dokończy, z kim ma to dokończyć? Z tymi, którzy w ogóle nie wiedzą, o co się teraz rozchodzi, którzy w ogóle nie znają poselstwa Bożego, którzy z tymi wydarzeniami zbawiennymi, które dzieją się w naszych dniach, nie doszli do styku? Nie. Tam, gdzie Bóg swoje słowo objawienia objawia, tam On czyni historię zbawienia. Tam są ludzie, którzy Jemu wierzą i ufają. Pomyślcie na dnie Mojżesza. W ogóle tam, gdzie Bóg dawał obietnice, tam je także wypełniał na tych, którzy Jego słowo wierzyli i przyjęli. W tej generacji, na końcu tego okresu czasu, możemy my być z łaski tymi. Nie jesteśmy lepsi niż inni, może nawet gorsi. Ale nie może, ale na pewno. Ale nie rozchodzi się o to, czym my jesteśmy, ale co Bóg z nas uczynił. I Paweł to wyraźnie wyraził, że to, co jest niczym przed światem, to Bóg sobie wybrał, aby z tego uczynić coś ku swej chwale. Cieszmy się w Panu, radujmy się w Panu naszym Bogu. Z jednej strony zauważamy, odczuwamy, że nie mamy jeszcze wszystkiego, czego potrzebujemy, ale z drugiej strony wiemy, że Bóg nam wszystko da, czego potrzebujemy przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Ale proszę, chcemy wszelkiej staranności dołożyć, aby już wkrótce mogło się stać, bo czas naprawdę jest poważny, jest krótki i powtórne przyjście Pana stoi blisko przed nami. Niechby wierny Bóg nas jako swój nowotestamentowy zbór pobłogosławił i niechby lud izraelski pobłogosławił. Tam, gdzie jest, tam, gdzie się może trwałe błogosławieństwo Boże objawić. Mianowicie tam, gdzie ludzie są zgromadzeni w Jego świętym imieniu, aby słuchać Jego świętego słowa. I to pod namaszczeniem i objawieniem Ducha Świętego. Dlatego nie zostaliśmy pouczeni przez ludzi, ale przez Boga, który nas przez swoje słowo i przez objawienie Ducha Świętego nas poucza i prowadzi do wszelkiej prawdy. On, który rozpoczął, On także dokończy na ten cudowny dzień Jego powtórnego przyjścia. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego święte imię. Amen. Powstańmy teraz, aby Panu wspólnie dziękować. Wierny Panie, wspólnie dziękujemy Tobie za to, że możemy być tak zgromadzeni przed obliczem Twoim. I tak jak Twój sługa i prorok powiedział, oblubieniec słyszy wołanie radosne oblubienicy. Umiłowany Panie, Ty jesteś naszym oblubieńcem. Ty postanowiłeś ten miłosny stosunek z nami. My leżymy w Twoich ramionach i te cudowne słowa, słuchamy tych obietnic, tak jak to czynił oblubieniec oblubienicy. On daje jej przyrzeczenia i mówi, co wszystko uczyni. Umiłowany Panie, Ty nie nazywasz nas już sługami i obcymi, ale Twoimi przyjaciółmi. I Ty okazujesz nam i ukazujesz nam to, co teraz czynisz. Ach, oblubieńcu naszych dusz, nasz Zbawicielu, Ty, Baranku Boży, Ty Twoje życie oddałeś, Twoją krew przelałeś, i zawołałeś, wykonało się. Twój bok został przebity, aby oblubienica mogła być zachwycona. Ciało z Twego ciała, kość z Twojej kości, z Ciebie wyszła i będzie Tobie przyprowadzona i tego dnia będzie Tobie podobna. Umiłowany Panie, dzięki Tobie za to, że nie tylko pewien odcinek drogi naśladowaliśmy, ale możemy iść za Tobą, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Umiłowany Panie, dzięki Tobie za posłanie Twego posłańca. Dzięki Tobie za boskie poselstwo słowa, za objawienia Twoich tajemnic. Boże mój i Panie mój, czy nie powiedziałeś wtedy Twoim uczniom, wam jest dane poznać tajemnice Królestwa Bożego? Czy nie pałało nasze serce, gdy Ty z nami mówiłeś? Umiłowany Panie, koniec wszech rzeczy stoi blisko przed nami. Twoja oblubienica idzie za głosem Twoim. Dziękujemy Tobie za to. Twoim głosem jest Twe święte słowo. Wierny Panie, prosimy o to, abyś Ty czuwał nad Izraelem. Ty mówisz, że czuwasz nad miastem, które jest nazwane imieniem Twoim. Ty powiedziałeś, to miejsce, które wybiorę, tam złożę me imię i tam będziecie mi składać ofiary. Tam się wam objawię i będę z wami mówił. Ja dziękuję Tobie, Panie. My wiemy, gdzie Ty Twoje imię objawiłeś. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. On jest tym objawieniem Bożym i my jesteśmy w Nim. Ach, dziękujemy Tobie, umiłowany Panie. Ty w nas, a my w Tobie. Dzięki Tobie. Miej Ty Twą drogą z nami wszystkimi. Prosimy Ciebie, kontynuuj na nas to Twoje działanie. Niechby wszystkie przeżycia już wkrótce stały się rzeczywistością w życiu naszym. Abyśmy słyszeli żywe świadectwa, abyśmy byli żywymi świadectwami Twego słowa. Ratunek, uzdrowienie, uwolnienie, znowu zrodzenie, odnowienie, chrzest Duchem Świętym, wyposażenie mocą z wysokości, namaszczenie z góry. Ach, umiłowany Panie, zapieczętowanie na dzień zbawienia naszych ciał. Panie, wierzymy, że możemy należeć do tej trzody, które nie będzie brakowało żadnego przeżycia, ale wszystko się wypełni. Dzięki Tobie, bo wierzymy w każdą obietnicę i dożyjemy jej także. Tobie, Wszechmogącemu Bogu, dziękujemy za to, że Ty nasze oczy namaściłeś, nasze serca otworzyłeś. Ty sam się nam objawiłeś i Twój plan zbawienia. Dzięki Tobie za to. Pobłogosław Twój cały lud Nowego Przymierza i lud izraelski. Bądź z nami wszystkimi, Panie. Podnieś się. Niechby ta zapowiedź stała się rzeczywistością, że przed diabłem stoją złe czasy. On musi oddać wszystko, co należy Bogu. Ty żądasz Twojego ludu i ten wróg stracił swe prawo, jest przezwyciężony, musi ustąpić precz. Alleluja. Panie, my uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie. Stoimy po Twojej stronie, po stronie zwycięzcy z Golgoty i oddajemy Tobie samemu chwałę. W imieniu Jezusa. Amen.